Jest 15. Wtorek, 28 października. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk, witam Państwa. Jeden z głodujących pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino trafił rano do szpitala. Stan zdrowia mężczyzny pogorszył się w nocy. Rano wezwano pogotowie ratunkowe, a przybyły na miejsce lekarz podjął decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala wielospecjalistycznego w Inowrocławiu. Protestujący w imieniu załogi związkowcy domagają się gwarancji socjalnych, zaprzestania mobbingu wobec członków związków zawodowych oraz respektowania układu zbiorowego. Władze kopalni Solino uważają, że wszystkie zobowiązania wobec załogi zostały zrealizowane. Zakończyły się kolejne etapy budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin. Jest już całość konstrukcji żelbetowej budynku przyjęcia odpadów, czyli tak zwanego bunkra, garażu, centralnej dyspozytorni i budynku sezonowania żużli. Równolegle budowana jest stacja przeładunkowa odpadów w Toruniu. Wykonano tam już ściany żelbetowe i murowane budynku wielofunkcyjnego, w której znajdą się hala rozładunkowa oraz budynek pras. Bydgosko-toruńska spalarnia ma być gotowa w przyszłym roku. Policja szuka matki dziecka, którego zwłoki znaleziono na śmietniku w centrum Gdańska. Jak ustalił nieoficjalnie reporter Polskiego Radia, chłopiec nie był ubrany, co może wskazywać, że został porzucony krótko po porodzie. Ciało było w reklamówce, znalazł je bezdomny mężczyzna. Został już przesłuchany. Śledczy zabezpieczyli monitoring dzielnicy i ślady, informuje zastępca prokuratora rejonowego z Gdańska Magdalena Gams-Kornatowska.
Wykonano również oględziny miejsca znalezienia zwłok, zebrano wszelkie znajdujące się tam ślady.
Wiadomo, co było przyczyną śmierci noworodka?
Na tym etapie w żaden sposób nie można stwierdzić, jaka była przyczyna. Wyjaśni to dopiero sekcja zwłok.
Sekcję, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci dziecka, zaplanowane na jutro. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania Stefana Niesiołowskiego z funkcji szefa Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Złoży także wniosek do Komisji Etyki, zapowiedzieli politycy tej partii. Ma to związek z haniebną według nich wypowiedzią Niesiołowskiego pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Polityk Platformy Obywatelskiej komentował spotkanie premier Ewy Kopacz z mieszkańcami Pasłęka, podczas którego z tłumu padły okrzyki hańba, Smoleńsk pamiętamy. Obrażanie pani Kopacz to jest hańba, to co robi Anna Lichocka, dziennikarka telewizyjna, i inne pisowskie śmiecie, powiedział m.in. Niesiołowski. Apelujemy do premier Ewy Kopacz, żeby raz na zawsze zrobiła porządek ze Stefanem Niesiołowskim, aby odsunęła go na margines polskiej polityki. Przepraszała już za ministra Sawickiego, który nazwał rolników frajerami. Przepraszała też za marszałka Sikorskiego. Czy teraz przeprosi za słowa Stefana Niesiołowskiego o pisowskich śmieciach? Pytał poseł Kamiński. Druga pielęgniarka zarażona wirusem Ebola wychodzi ze szpitala. Amber Vinson zaraziła się podczas opieki nad jednym z pierwszych pacjentów zdiagnozowanych w Stanach Zjednoczonych. Pielęgniarka przebywała na leczeniu od 15 października. Lekarze stwierdzili, że leczenie przebiegło pomyślnie i można pacjentkę wypuścić do domu. Potwierdziły się więc wcześniejsze informacje przekazane mediom przez rodzinę. 4 dni temu ze szpitala wyszła inna pielęgniarka zarażona Ebolą. 26-letnia Nina Pham zakaziła się wirusem od Liberyjczyka, który 8 października zmarł w szpitalu w Dallas w Teksasie. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu PIK o 16.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela. Wędliny z Borów Tucholskich.
Nasz region pozostaje pod wpływem wyżu z nad Rosji w dość ciepłej masie powietrza. Dziś na termometrach w regionie około 10-12 stopni. Do końca dnia w całym regionie będzie pogodnie. Ciśnienie spada, teraz około 1018 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela. Wędliny z Borów Tucholskich.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Trener Mariusz Niedbalski nie jest już szkoleniowcem Anwilu Włocławek. Kontrakt 37-letniego szkoleniowca został rozwiązany za porozumieniem stron. Niedbalski, który wcześniej prowadził Trefl Sopot oraz młodzieżowe reprezentacje Polski, związał się z Anwilem latem tego roku. Niestety początek sezonu wypadł dla zespołu bardzo słabo. Drużyna przegrała 4 mecze. Do czasu znalezienia następcy drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Marcin Woźniak. Bydgoszcz ma szansę stać się ogólnopolskim centrum, w którym będą szkolili się paraolimpijczycy. Centrum Onkologii chce wybudować centrum paraolimpijskie. Ma to być kompleks hotelowy połączony podziemnym tunelem z Parkiem Aktywnej Rehabilitacji i Sportu. Park byłby tu bazą treningową. Centrum ma powstać w 2016 roku. W pierwszym etapie ma być gotowe do przyjęcia 200 niepełnosprawnych gości. Docelowo będzie tam 400 miejsc, mówi Zbigniew Pawłowicz, dyrektor Centrum Onkologii.
To centrum będzie technicznie gotowe do przyjęcia w pierwszym etapie do zakwaterowania 200 osób, którym zagwarantujemy pełną dostępność do obiektów sportowych i rekreacyjnych Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu. I co jeszcze ważne, my mamy dodatkową rzecz, którą nie ma inny ośrodek. My tym osobom gwarantujemy opiekę medyczną. Z dniem 1 października otworzyliśmy zakład rehabilitacji kardiologicznej, więc jeżeli te osoby będą miały pewne problemy ze swoim zdrowiem, to my na miejscu możemy im pełne zabezpieczenie medyczne zagwarantować. Żaden obiekt w skali kraju tego nie gwarantuje.
Więcej na ten temat już niebawem w naszym programie popołudniowym. Tenisiści stołowi z naszego regionu rozgrywają mecze czwartej kolejki Superligi. Olimpia Unia Grudziądz podejmie dziś o 17.30 Polonię Bytom, a bydgoska ZOO Leszczyk Gwiazda zmierzy się o 18.00 w Zielonej Górze z Palmiarnią. Jutro Energa Manekin walczyć będzie o punkty w Ostródzie z Morlinami. Napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski nie znalazł się na liście 23 piłkarzy nominowanych do nagrody Złotej Piłki FIFA dla najlepszego piłkarza 2014 roku. Jest za to 6 jego kolegów klubowych. Najwięcej zawodników pochodzi z Ligi Hiszpańskiej, 6 jest z Realu Madryt, a 4 z Barcelony. O swój 5 tytuł powalczy Argentyńczyk Leo Messi. Wśród faworytów wymieniany jest także ubiegłoroczny zwycięzca Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Duński żużlowiec Kenneth Bierę nie będzie już reprezentował drużyny Unii Leszno. Wcześniej z ekipą wicemistrza Polski pożegnał się inny Duńczyk Mikkel Mikkelsen. Leszczyński klub powoli kompletuje skład na przyszły rok. Umowy przedłużyli już Tobiasz Musielak oraz bracia Przemysław i Piotr Pawliccy.
Reklama. Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis. Najsłynniejsze pieśni Ave Maria. Filharmonia Pomorska zaprasza w środę 5 listopada o godzinie 19 do sali koncertowej na koncert promujący nowo wydaną płytę kapeli Bydgoszczensis, która zawiera 10 najbardziej popularnych i pięknych utworów z różnych epok, inspirowanych modlitwą. Pozdrowienie anielskie, autorstwa wielkich kompozytorów. Od Bacha, Schuberta i Verdiego po Piazzolle i Lorenza. Pieśni wykona Barbara Kubiak, znakomita sopranistka z Teatru Wielkiego w Poznaniu. Filharmonia Bydgoska gorąco poleca i zaprasza do kasy biletowej. Przy zakupie płyty Ave Maria bilet na koncert z 50% rabatem.
Pani Grażynko, ja tak z czystej ciekawości zapytam, a ten nowy, no mają osłuchy, chodzą, to ile kasy?
No nie mogę powiedzieć.
No bo on podobno za pół darmo robi.
No nie mogę, panie Zbyszku, naprawdę. Powiem tylko, że to bardzo wartościowy egzemplarz.
A czy on jest na umowę?
Nie, leasing i do tego elastyczny, a ubezpieczenie tylko 2,7%.
Nowy Fiat Ducato, nowa generacja w pracy, technologia, efektywność, wartość.
Multisalon rejski zaprasza. Bydgoszcz, Fordońska 353, telefon 52 516 1000, www.rejski.pl.
W środę 29 października kolejna odsłona Plus Ligi w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Tym razem Transfer Bydgoszcz zagra o ligowe punkty z drużyną z BBTS Bielsko-Biała. Sportowe widowisko, pokazy taneczne i konkursy z licznymi nagrodami dla kibiców. Wielkie siatkarskie emocje gwarantowane. 29 października mecz Transfer Bydgoszcz BBTS Bielsko-Biała. Środa, godzina 18, hala Łuczniczka w Bydgoszczy. Patronat medialny, Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Polska. Województwo kujawsko-pomorskie. Miejscowość Włocławek. Duży pokój. Siódme niebo. Tu przebywa szczęśliwy gracz, który 22 października 2014 roku wygrał w grze Ekstra Pensja 5000 zł, wypłacane co miesiąc przez okres 20 lat. Cała Polska wygrywa. Wygraj i ty.
Reklama. Popołudnie z nami.
Relacje. komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Jacek Dawanchowski, witamy w tej części. O kwestach na rzecz ratowania bydgoskich nekropolii. Następnie mówić będziemy o Kujawsko-Pomorskim Forum Drogowym, a także o konflikcie, który wybuchł w Świeciu. Najbliższy czwartek w Bydgoszczy rozpoczyna się tradycyjna kwesta na rzecz ratowania nekropolii. W tym roku zainauguruje ją młodzież, która pojawi się w Śródmieściu Bydgoszczy z identyfikatorami i puszkami, poinformował Jerzy Drenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Zaczyna się to wszystko 30 października, więc w najbliższy czwartek kwesta rusza. W godzinach 10 do 15 na bydgoskiej Starówce, to znaczy tu Śródmieście, długa stary rynek, plac teatralny, Gdańska Dworcowa, kwestować będzie młodzież ze szkół średnich, gimnazjalnych, młodzież ostatnich klas szkół podstawowych. Oczywiście pod opieką swoich nauczycieli, wychowawców, to jest młodzież zrzeszona w szkolnych kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Ta młodzież ma ogromną frajdę, że może założyć na piersi specjalne identyfikatory, że ma w ręku prawdziwe puszki kwestarskie. Ta młodzież umie rozmawiać, podchodzić do bydgoszczan, nawiązuje takie serdeczne kontakty i sporo grosza w tych puszkach z miasta przynosi. Jednocześnie taka jakby prawie, że oficjalna inauguracja kwesty to jest Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz też 30 października, z tym, że tutaj o godzinie 19 początek koncertu, przed koncertem, po koncercie będą kwestować dziennikarze telewizji polskiej.
W ratowania najstarszej bydgoskiej nekropolii włączyły się także władze miejskie.
Otóż przewiduje się powstanie tak zwane osarium. To będzie taki specjalny sarkofag, w którym będą składane szczątki ludzkie z tego cmentarza. W trakcie różnych prac pojawiają się czasami szczątki bardzo płytko i nie wiadomo, co z tym robić, a szacunek dla grzebanych osób wymaga tego, żeby to było godnie przechowywane. Poza tym przewiduje się również kolumbarium ze 138 podwójnymi niszami mieszczącymi urny. W planach jest też oświetlenie piękne, które przygotował plastyk miejski. W planach jest wymiana instalacji zasilającej wodę, bo woda podobno jest doprowadzana tam z kilkaset metrów, nawet bez licznika, gdzieś tam przez ulicę Grunwaldzką. Przewiduje się przemieszczenie również tej kaplicy Bożej Męki, która znajduje się przy wejściu.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
W Toruniu rozpoczęło się dziś Kujawsko-Pomorskie Forum Drogowe. Jest to okazja do rozmowy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego. Uczestnicy forum dyskutują m.in. o tym, jak wyglądają dotychczasowe doświadczenia oraz jakie są perspektywy budowy i utrzymania dróg w takiej formie.
Tematem wiodącym odbywającego się w Toruniu Forum Drogowego jest sposób finansowania i utrzymania dróg. Uczestnicy rozmawiają m.in. o tym, czy partnerstwo publiczno-prywatne może być sposobem na utrzymanie dróg wojewódzkich. Jak mówi Zbigniew Tabor z Polskiego Kongresu Drogowego, z partnerstwa korzysta niewiele samorządów.
To jednak należy do rzadkości. Procedury są bardzo skomplikowane. Występują pewne niejednoznaczności prawne, o których dzisiaj będzie mowa. No i sama idea partnerstwa publiczno-prywatnego polega na tym, że partner prywatny musi mieć na tym korzyść. Nie możemy traktować tego w ten sposób, że partner publiczny nie ma środków i zamiast tego te środki wykłada partner prywatny. On oczywiście może je wyłożyć, ale oczekuje w przyszłości zwrotu i to z zyskiem.
W województwie kujawsko-pomorskim będzie realizowany pilotażowy projekt, który zakłada budowę, przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich w rejonie Włocławka właśnie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak jednak wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki, procedury są dość skomplikowane i trwa to wszystko bardzo długo.
Samo postępowanie przetargowe, które jest w trakcie w tej chwili, no już ciągnie się blisko rok czasu i jeszcze potrwa pół roku, więc pokazuje to skalę trudności, jaką trzeba pokonać, przygotowując dobrą specyfikację przetargową na wyłonienie właśnie takiej firmy. Inna kwestia potem zapewnienie środków w budżecie województwa, bo przecież nie będziemy pobierać myta na drogach wojewódzkich, które by były dostępne przez 30 lat, bo w tej perspektywie będziemy zlecać i realizację inwestycji, i ich utrzymanie. Czyli w rachunku bieżącym na utrzymanie dróg wojewódzkich w naszym regionie musimy zwiększyć pulę środków w budżetach rocznych.
Janusz Czajkowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urząd Marszałkowski. Tym projektem zostaje objęte około 270 km dróg, natomiast samo dojście do tego projektu jest bardzo skomplikowane, bo opiera się na szeregu analizach technicznych oraz bardzo dogłębnych analizach finansowych i przede wszystkim na tym, że dla tego projektu Zarząd Województwa swego czasu, to już prawie półtora roku temu, przyjął określone standardy techniczne, którym winny odpowiadać te drogi.
Kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z dróg w więc lepszym standardzie?
Najpierw to nie tak szybko. Liczymy, że za rok o tej porze będziemy bardzo blisko podpisania umowy.
Dla Popołudnia z Nami Monika Kaczyńska. W świecie wybuchł konflikt pomiędzy kierowcami a sprzedającymi znicze i kwiaty przy miejskim cmentarzu. Kierowcy twierdzą, że nie mają gdzie parkować, natomiast sprzedawcy mówią, że chcą zarobić. Na miejscu był Marcin Doliński.
Kierowcom nie podoba się to, że sprzedający okolice cmentarza i parkingu traktują jak jeden wielki market.
To jest prawda, że tak się rozstawiają teraz, no, za dużo troszkę, no, i nie ma miejsc parkingowych wtedy, nie?
Będzie tłok, będzie, bo jest co roku, aż po prostu tam na pełno stoi samochodów na ulicach, nie można przejść ani przejechać.
Mi się wydaje tylko, że obcych jest dużo, nie, teraz, tym razem, zawsze było mniej chyba, a teraz jest dużo, widzę.
Każdy chce handlować, każdy chce zarobić, nie?
Widać te, nie? Poustawiane.
Po im wydzielić miejsce, no bo nic innego nie przyjdzie. Przed Wszystkimi Świętymi jeszcze pół biedy, ale gorzej jak stoją na Wszystkich Świętych. Nie? Tu już mają miejsca powydzielane i nie będzie gdzie stawać.
Nie mają w ogóle szacunku, no jak ludzie mają zaparkować, jak oni zajmują cały teren praktycznie. No jest zawsze problem, no ja rozumiem, żeby było tam kilka tych straganów czy stanowisk, ale to praktycznie za kilka dni będzie cały zajęte, a gdzie ludzie... przyjezdni mają zaparkować.
Zupełnie innego zdania są handlujący zniczami i kwiatami. Uważają, że przepisów nie łamią i w tych dniach chcą po prostu zarobić.
Trzeba jakoś z czegoś żyć, trzeba handlować, no bo jak inaczej. Ale tutaj my nie zostawiamy, pod drzewami jestem, także ja tu nikomu nie przeszkadzam.
No ale tutaj jest pozwolenie przychodzić z miasta, przychodzą i jest wszystko okej, okay. Oni nie mają pretensji. No tylko, a przecież parking jest duży, nie? Tu mamy tylko tyle, żebyśmy my mogli z towarem, nie?
My tylko stoimy tutaj sezonowo, tak przez cały rok nie stoimy. Ja tylko tutaj sprzedaję, także proszę kierować do szefowej.
Jak co roku my płacimy za wszystko, także tutaj przejazd jest.
Tu tylko, żeby był przejazd, nie?
O złoty środek i rozwiązanie tego konfliktu pytam komendanta Straży Miejskiej w Świeciu, Romana Wita.
To co roku jest ten sam problem. Myślę, nie tylko problem Świecia. My staramy się znaleźć jakby złoty środek, aby zapewnić miejsca parkingowe. Tworzymy ich więcej, a także i stworzyć warunki do tego bezpiecznego handlu. Też staramy się nad tym zapanować w taki sposób, aby cały parking nie stał się miejscem handlowym. Uchwała Rady Miejskiej tak właśnie stanowi, że dwa tygodnie przed jakby powstają miejsca targowe, tak można powiedzieć, w okolicach cmentarza. Robimy to ze względu na właśnie zwracanie uwagi, jak ta sytuacja się rozwija, a również z pracownikami Straży Leśnej sprawdzamy legalność oferowanego asortymentu.
No ale jak to rozwiązać? Powiększyć parking na ten jeden dzień? Najlepiej by było, żeby ludzie przyjeżdżali autobusami tutaj. Żeby były jakieś specjalne kursy na cmentarz. W dużych miastach są specjalne kursy autobusów na cmentarze. U nas też powinny być.
Przepisy handlu przy cmentarzu sankcjonuje co prawda uchwała Rady Miasta, ale nie określa ona wielkości straganu i ilości osób sprzedających. Ze Świecia Marcin Doliński.
Dziękujemy. 19 minut po godzinie 15. 52 34 5 50 90 i 52 34 5 50 60. pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK.
He did.
Przypomnę dwa numery naszych telefonów: 52 345 50 90 i 52 345 50 60. pik@radiopik.pl. Nie narzucamy dzisiaj tematów. No nie ma niczego takiego, co by rzeczywiście nas porwało i dość mocno podniosło temperaturę dyskusji, ale w każdej innej sprawie interwencyjnej zapraszamy. Zresztą poszliśmy tropem Państwa interwencji. O niej już po godzinie 16. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, również pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. W każdej sprawie, ale być może Państwo będą chcieli podjąć taki temat. 85% dokumentów zbiór lub instytucji znalezionych na śmietniku nie była zniszczona. 65% zawierało istotne dane. Podobnie było w przypadku odpadów z domów prywatnych. Tak wynika z badania przeprowadzonego w Warszawie. Nasze śmieci mówią wiele o nas. Badanie przeprowadzono w ramach kampanii Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość. Czy Państwo dbają o to, żeby nasza tożsamość no, nie leżała na śmietniku, wyrzucając rzeczy niepotrzebne, czy niszczymy dokumenty? Ale też w każdej innej sprawie zapraszam. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK.
Take it.
Ja lubię, jak państwo nie mają żadnych interwencji. Oczywiście do nas można dzwonić. Już po godzinie 15.30 po relacjach reporterskich telefon na naszej antenie, ale też można pisać cały czas. pik@radiopik.pl, smsy pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem pik. Jak powiedziałam, że państwo nie mają żadnych interwencji, od razu telefon zaczął dzwonić.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części o Centrum Paraolimpijskim, które ma powstać w Bydgoszczy, mówić będziemy także o tym, że czas mieszkańców chce się zająć wyludniającym miastem i zadłużeniem Torunia. Także o Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej pójdziemy tropem państwa interwencji w sprawie kursów autobusu 59K. Centrum paraolimpijskie powstanie w Bydgoszczy. Wybudowane zostanie w Fordonie na terenie Centrum Onkologii. Będzie to kompleks hotelowy w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, połączony z podziemnym tunelem z parkiem aktywnej rehabilitacji i sportu. Centrum ma powstać w 2016 roku. W pierwszym etapie ma być gotowe do przyjęcia 200 niepełnosprawnych gości. Docelowo będzie tam 400 miejsc.
W Polsce nie ma centrum sportowego dedykowanego wyłącznie paraolimpijczykom. W tej chwili do zawodów przygotowują się w ośrodkach, które w swojej ofercie mają jedynie wydzielone pokoje. Jeśli w Bydgoszczy takie centrum powstanie, będzie jedynym takim miejscem treningu, rekreacji i rehabilitacji niepełnosprawnych sportowców.
Ja jestem przekonany, że dziś Bydgoszcz jest już mocnym ośrodkiem, jeśli chodzi o sport, a również i sport paraolimpijski.
Mówi Zbigniew Pawłowicz, dyrektor Centrum Onkologii. Dodaje, że pomysł stworzenia Centrum Paraolimpijskiego pojawił się już w momencie projektowania Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.
Tworząc projekt Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu, był to pierwszy etap. Pierwszy etap, bo chciałem też zobaczyć, jak ten projekt odbierze otoczenie. I dziś, jeżeli proszę Państwa, w przeciągu 3 kwartałów z Parisu korzysta prawie 100 tysięcy osób, to znaczy ten obiekt był potrzebny, ten obiekt żyje. A dziś, żeby on żył jeszcze bardziej, żeby jeszcze miał szansę służenia lepiej otoczeniu, właśnie wybudowanie Centrum Paraolimpijskiego da tą szansę.
Tu dyrektor Pawłowicz przytacza dane GUS. W Polsce jest około 6,5 miliona niepełnosprawnych osób, w tym 520 tysięcy w wieku od 15 do 40 lat.
W naszym regionie jest 80 tysięcy osób poruszających się na wózkach.
Założenia i kształt Centrum Paraolimpijskiego poznaliśmy podczas konferencji prasowej. Pojawiły się na niej także osoby na wózkach, które już teraz aktywnie spędzają czas w Parisie.
Ludzi z tego rodzaju problemami jest naprawdę w Polsce bardzo dużo. Może oni są niewidoczni, bo z reguły chowają się po domach w zaciszu kącika domowego, ale to jest ogromna ilość ludzi. Być może on nawet to ich zmobilizuje, żeby wyjść poza te domy, jeżeli będą takie możliwości i uaktywnić się na zewnątrz.
Centrum Paraolimpijskie ma powstać w 2016 roku. Docelowo pomieści 400 osób. Na razie jednak Centrum Onkologii musi mieć grunt, na którym gmach powstanie. Tu jest pierwszy krok, mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Przede wszystkim przyjąłem pismo, które skierowałem do pani wojewody FMS o to, aby zgodziła się za moim pośrednictwem przekazać działkę Skarbu Państwa na rzecz Centrum Onkologii.
Pozostaje jeszcze kwestia finansowa. Kto zapłaci za budowę obiektu i ile budowa pochłonie?
Trudno mówić dzisiaj o kosztorysie. Jeśli chodzi o finansowanie, to źródła finansowania dzisiaj są otwarte przez nami, bo jeżeli na konwencji, która się odbyła w Toruniu, pan marszałek Całbecki oficjalnie powiedział, że jest do podziału w województwie 8 miliardów złotych, to my dzisiaj nie powinniśmy się martwić o źródła finansowania.
Bydgoszcz, Sława Skibińska, Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Modernizacja wioślarskiej przystani AZS, basenu przy ulicy Barzyńskich oraz nowe boiska i siłownie letnie na osiedlach to przykłady inwestycji sportowych, które kandydaci czasu gospodarzy chcą realizować w przyszłej kadencji Rady Miasta. Wśród kandydatów są byli sportowcy, m.in. koszykarka Katarzynek, dziś trenerka dzieci i młodzieży Patrycja Gulak-Lipka, wioślarz Sławomir Kruszkowski i żużlowiec Jacek Krzyżaniak.
Podstawowym elementem to jest młodzież, bo od nich bardzo dużo będzie zależeć. Dla mnie nie ma to granic, ponieważ jestem nauczycielem wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i wad postawy. To tak samo jak i dorosłych, starsze osoby, tak samo te najmniejsze osoby trzeba odpowiednio kierunkować. I wydaje mi się, że my mamy takie możliwości, mamy taki talent, że jesteśmy w stanie odpowiednio ustawić. Wybudowanie na przykład w parku, gdzie rodzice będą chodzić, dziadkowie będą chodzić z dziećmi i do tego plac zabaw.
My, torunianie, pokochaliśmy ruch, pokochaliśmy się ruszać, bo to naprawdę widać, tak? Coraz więcej ludzi jeździ na tych rowerach, coraz więcej ludzi biega, coraz więcej ludzi korzysta z tych obiektów, a tych obiektów jest sporo. Udało mi się, że tak powiem, rzutem na taśmę w samej końcówce tej kadencji udało mi się wyprosić, wywnioskować boisko, które będzie na tak zwanym placu cyrkowym, tak? Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Tych dzieciaczków jest naprawdę sporo, jest ich dużo. Nasza rola tylko im nie przeszkadzać, a w tym pomóc. Myślę, że dobrze się z tego wywiązujemy, bo tych obiektów, tego wszystkiego, co jest potrzebne do sportu, tego wyczynowego i tego małego, czego? Do rekreacji, do odpoczynku takiego czynnego. Tego jest naprawdę w Toruniu dużo. Mam nadzieję, wierzę w to, że będzie jeszcze więcej, bo tego naprawdę nigdy nie jest za dużo.
Liczę, że oprócz tego, co jest realizowane na bieżąco ze sportem zawodowym, będziemy w stanie też troszeczkę pobudzić tą amatorską, tą rekreacyjną część, bo ja uważam, że warto pobudzać przede wszystkim od najmłodszych do uprawiania jakiegokolwiek sportu, co w rezultacie może przynieść to, że dzieci pokochają daną dyscyplinę i będą się w niej rozwijać bądź realizować, a na pewno to przysporzy im sporo dobrych nawyków, co się przełoży na dobre zdrowie w późniejszych latach. To jest ta grupa dziecięco-młodzieżowa, tak? Uważam, że to jest podstawowa rzecz, żeby to realizować, ale uważam też, żeby osoby starsze były bardziej samodzielne w późniejszym wieku, też trzeba dla nich stworzyć pewne programy aktywności sportowej, pewna aktywność regularna, która pomoże im też w lepszym zdrowiu funkcjonować w późniejszym swoim życiu.
W ciągu 12 lat.
O mandat w Toruńskiej Radzie Miasta ubiega się również zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.
Na rozwój toruńskiego sportu wydaliśmy prawie 500 milionów złotych, 411 milionów na inwestycje, prawie 84 miliony jako dotacje, nagrody, stypendia dla zawodników na wszystkich poziomach rozgrywek i we wszystkich poziomach wiekowych. Patrzymy teraz w przyszłość. Przyszedł teraz czas na modernizację basenu na Barzyńskich. Wpisujemy to do planów inwestycyjnych, będziemy rekomendować to nowo wybranej Radzie Miasta Torunia. Kolej także na modernizację bazy dla wioślarzy. Ta dyscyplina sportu przysparza miastu, ale także Polsce wiele medali. Oprócz tego czeka nas także budowa osiedlowych boisk, osiedlowych siłowni, czyli będziemy stawiać nadal na rekreację, na aktywność fizyczną mieszkańców Torunia.
Niedomagania komunikacji miejskiej to częste powody narzekań pasażerów i tym samym skarg naszych słuchaczy. Tym razem w Bydgoszczy tworząc, a właściwie wydłużając linię autobusową, pasażerów uszczęśliwiono, jak się okazuje, nie do końca.
Na Kołościskach mieszkam. Dziwię się, dlaczego powstała ta linia 59K. Szkoda, jeździ tylko do godziny 17, a w niedzielę i w soboty w ogóle nie jeździ. To jest akurat szpital Jurasza, osiedle Bartodzieje. O 17 godzinie, po 17 już nie ma czym wrócić, bo nie jeździ już autobus.
Autobus 59K, dlaczego tak rzadko? Krótko z włączeniem soboty i niedzieli jeździ. Pan Krzysztof Kosiadowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Linia numer 59, linia autobusowa, zawsze była linią, która kursowała w szczycie, podkreślam w szczycie, i była linią, która jeździła tylko i wyłącznie w dni powszednie. To się zmieniło, bo rozmawiamy w tej chwili o linii 59K, czyli rozmawiamy o zupełnie nowej linii, bo tak naprawdę żeśmy przedłużyli bieg tej linii, kierując się tutaj prośbami, uwagami mieszkańców. Możemy w uproszczeniu powiedzieć 59 wydłużona. Badamy po prostu popularność tej linii. Mamy już pierwsze głosy. Mamy głosy, które są jak najbardziej za utrzymaniem tej linii i tutaj wielu pasażerów, którzy korzystają z tej linii, mówi, że jest to świetny pomysł. Jest to pomysł trafiony. W związku z tym rozpoczęliśmy już pracę nad tym i kierując się głosami, i kierując się naszymi badaniami, żeby zwiększyć częstotliwość funkcjonowania tej linii autobusowej, a dzisiaj ta linia autobusowa jak na nowe połączenie funkcjonuje nie tylko w szczycie, ale ta linia funkcjonuje dzisiaj przez cały dzień, w dni powszednie i tutaj nawiązuje do tej linii 59 zwykłej. Jeździ w szczycie od godziny 5 do 17 linia 59K. Jest to co drugi kurs, czyli mamy zamiast 59 mamy 59K. Natomiast po szczycie wszystkie kursy funkcjonują jako 59K. I w szczycie linia funkcjonuje z częstotliwością co 12 minut, po szczycie co 30 minut. Linia się przyjęła, jest zaaprobowana przez użytkowników, przez mieszkańców. W związku z tym pracujemy nad tym, żeby zwiększyć częstotliwość funkcjonowania tej linii.
I rozszerzyć na sobotę i niedzielę?
Na sobotę, na niedzielę zobaczymy. Być może faktycznie...
Kiedy ewentualnie mogą jakieś decyzje być?
Nie ukrywam, że to jest zawsze kwestia wyliczeń, między innymi też kosztów. Myślę, że z początkiem nowego roku będziemy mogli się spodziewać pewnych, jak to się to u nas nazywamy, przetrasowań, czyli zmian, wprowadzenia poprawek, wprowadzenia korekt. I wydaje mi się, że też tymi korektami powinna być ujęta linia 59K. Przynajmniej na dzisiaj wszystko na to wskazuje, bo jak najbardziej te przesłanki są takie, żeby taką zmianę wprowadzić.
A przygotował Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Spotkania, koncerty, wystawy i dyskusje złożą się na tegoroczny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia są słowa papieża Franciszka. Potrzebujemy wzrastania w solidarności. Inaugurację 33. bydgoskich spotkań z kulturą chrześcijańską zaplanowano na 8 listopada.
Spotkania z kulturą chrześcijańską mają zawsze jeden cel, wyjaśnia Aleksander Grzybek, organizator wydarzenia.
Ażeby podjąć te problemy, które nurtują Kościół, społeczeństwo i żeby te rzeczy naświetlić, głównie w jakimś elemencie pozytywnym, bo jest łatwo narzekać, ale każdy z nas musi dołożyć cegiełkę do tego dobra, które musimy wspólnie budować.
W tym roku organizowane w ramach tygodnia wydarzenia będą się skupiać wokół solidarności międzyludzkiej, a ich mottem będą słowa papieża Franciszka Potrzebujemy wzrastania w solidarności.
Tak, bo to papież Jan Paweł II Święty wypowiada w swojej encyklice Solitudo Rei Socialis, że solidarność jest drogą do pokoju, a jednocześnie do rozwoju. Czyli żeby był pokój, to musimy być solidarni między sobą. A rozwinął ten temat na zasadzie ukonkretnienia również papież Franciszek w adkortacji tej Gaudium Evangelii.
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej już trwa, a jego uroczysta inauguracja 8 listopada w Katedrze Bydgoskiej.
Będzie taki wspaniały koncert w wykonaniu uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. Będzie msza święta. No i jak co roku od 13 lat będą wręczone statuetki za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską.
Jednym z ciekawszych wydarzeń tygodnia będzie konferencja naukowa Solidarność Międzyludzka Drogą do Pokoju, która odbędzie się 14 listopada w Domu Polskim.
Będą wygłoszone 3 referaty, potem dyskusja. Pan profesor Marek Marian Drozdowski, znana osoba już Bydgoszczy, Solidarność w Nauce Społecznej Kościoła, ksiądz profesor Tadeusz Gus z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Solidarność, bycie darem dla drugiego człowieka i pan profesor Jacek Bartyzel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Patriotyzm i Solidarność w Kulturze Politycznej.
Interesująco zapowiada się także spotkanie z Katarzyną Soborak, notariuszem w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki, które odbędzie się 13 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na bydgoskim Starym Rynku.
Spotkanie pod takim tematem błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko oddał życie za nas wszystkich.
Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorzy dotrą z programem do więźniów i młodzieży. Odbędą się także spotkania o charakterze ekumenicznym z udziałem innych kościołów chrześcijańskich.
Będziemy, myślę, ważnego gościa mieli w Bydgoszczy, pana Jana Budziaszka, postać legendarna, perkusista zespołu w Skaldowie, który będzie prowadził szkołę modlitwy w kaplicy Klarysek, ale będzie miał bardzo dużo spotkań w szkołach. No i nie można nie zaakcentować udziału też innych kościołów chrześcijańskich w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej.
33. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej potrwa do 17 listopada. Szczegółowy program można znaleźć na www.tkh.pl. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Bardzo dziękujemy. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60, pik małpa radiopik.pl, smsy pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem pik. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam interwencję dotyczącą samego radia pik.
Postaramy się.
Ale ja nie wiem, czy to będzie miłe dla was.
No,
powiem pani, co mi bardzo przeszkadza i mojemu otoczeniu. Przeszkadza, jak pani, zdaje się, Iwona Murzystowska-Rzeszopek na zakończenie każdej audycji mówi: kłaniam się nisko.
Ale to takie grzeczne jest.
Nie, to jest żenujące.
Dlaczego?
Ja się wstydzę za nią jako za kobietę. Kłaniać się nisko może mężczyzna.
A dlaczego kobieta się nie może kłaniać nisko?
A dlatego, że nie jest mężczyzną.
Ja myślę, że to jest forma grzecznościowa. Oczywiście, że przekażę to Iwonie,
no,
natomiast...
To przeszkadza, naprawdę przeszkadza. No, my należymy do starszego pokolenia i to jest takie, no, bardzo mocno genderyzujące. A my nie jesteśmy gender. Można tak powiedzieć.
Ja myślę, że...
No ja bardzo przepraszam,
nie,
ale...
bardzo proszę. Każdą uwagę przyjmujemy.
Mnie również przeszkadza na przykład, jak się mówi w radiu i tak dalej, ale...
Ale to jest poprawne.
Bralczyków i...
To jest poprawne.
No, poprawne jest w radio. Jednak.
Nie, w radiu.
W radio. W
Proszę, proszę się ze mną nie sprzeczać, tutaj nie ma pani racji. Proszę
pani,
sprawdzić u językowców.
Nie ma pani racji, proszę pani. Dawne staropolszczyzna, radio, studio.
Tak, ale dzisiaj się odmienia ten wyraz.
No, teraz to jest dopuszczone do użytku, ale nie jest to poprawna polszczyzna, niestety.
To jest poprawna polszczyzna. Naprawdę.
No, niestety nie. Bardzo mi przykro, serdecznie. Bardzo mi przykro, że Radio Polskie, jak to się mówi, wprowadza ludzi w błąd. Naprawdę w studio, w radio.
Te wyrazy się odmienia, naprawdę. O, proszę sprawdzić u językowców.
Ale to jednak, no, ale mówię, do tego się już przyzwyczaiłam. To jest po pierwsze, po drugie.
Dobrze, postaramy się nie kłaniać nisko. Przekażę
dobrze,
na pewno
dobrze.
To Iwonie.
No, radio, no ja
myślę, że niczego nie miała złego na myśli.
Skonsultuję z moją polonistką, no ale z panią Nędyńską, kłaniam się.
Kłaniam się również.
Dobrze.
Do usłyszenia.
Następna sprawa.
A, jeszcze.
Wywiady robicie z, no i bardzo się cieszę, z przedstawicielami PSL-u. Na temat, że nie można tam do, że jest embargo i nie mogą do Rosji odstawiać pewnych swoich, no różnych, no wiadomo czego. I obojętnie, czy to jest wywiad z panem Łuczakiem, czy to jest wywiad z panem Kłopotkiem, czy i ktokolwiek to robi, zawsze ten przedstawiciel PSL-u mówi, ale to jest przecież wina Kaczyńskiego, a przecież to jest bzdura.
Nigdy takiego sformułowania nie było.
Było, Łuczakiem na antenie było. Chciałam się dodzwonić, nie mogłam.
Pan Łuczak nie jest przedstawicielem PSL-u.
No to przepraszam, SLD.
Tak.
Przepraszam, ja nie muszę akurat...
Ale oczywiście sprawdzimy to, czy takie sformułowanie, bo aż mi się wierzyć nie chce, żeby...
Goebbels mówił tak, kłamstwo powtarzane ileś tam razy staje się prawdą. A to jest nieprawda. Jesteście od tego, żeby... Jak ktoś mówi nieprawdę, żeby ją prostować na antenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i kłaniam się. Za 13 minut godzina 16:52, 3455092, numer końcówka 60, PIK, małparadiopik.pl, smsy pod numer 7906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Kłania się słuchacz z województwa pomorskiego. Odnośnie wypowiedzi tej pani, która przed chwilą dzwoniła w tym takim sporze o
odmianę.
O poprawność wypowiedzi radio, litera O na końcu, proszę pani, to jest dawno już udowodnione, że to jest naleciało i z języka rosyjskiego. Natomiast bardzo poprawne jest wyrażenie w radiu, no obojętnie w jakim tam wyrazie, to jest litera U na końcu. To jest czysto z polskiego, także ta pani naprawdę nie ma racji.
Dziękuję.
I może do profesora Bralczyka, może do profesora Miotka dzwonić i na pewno potwierdzą. To ja już to przerabiałem parę razy i ta pani naprawdę tej swojej polonistki to może spytać i nie ma racji.
Bardzo dziękuję.
To jest, tak, jest taka uwaga delikatna i dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 52 3 4 5 50 92 numer końcówka 60. A to pan Ryszard, dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam taki problem, dzwonię z Niepkowa. Było w radiu, wszędzie w telewizji podają, że są dary, owoce tego, a opieka w Niepkowie w ogóle, nie wiem czy oni, przecież tyle jest ludzi, co mają dzieci, niby że te jabłka tanie, ale po 3-4 złote. A jakby tak dalej, nikt w ogóle się tym nie interesuje. Tyle się mówi, że wszędzie w innych gminach, a tu w tej... Nie wiem, czy ktoś by mógł to odpowiedzieć na to, dlaczego nie.
A pan pytał się, dlaczego nie w opiece u was?
Nie, proszę pani, nikt nie umie na to odpowiedzieć.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Proszę.
Być może tropem państwa pytania pójdziemy. 52 3 4 5 50 92 numer końcówka 60. Give a damn about any trumpet playing back.
dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja chciałbym się podzielić taką uwagą odnośnie wariantu linii 59K. To jest wariant mający na celu umożliwić mieszkańcom Kapuścich między innymi sprawne poruszanie między Bartodziejami. Fakt faktem jest taki, że można by dodać kilka kursów, szczególnie wieczorem, nawet przedłużyć kursowanie do godziny 21. Tyle, że niestety, no, mówiąc na antenie radiowej, nic nie załatwimy. Warto by było wysłać maila do Zarządu Dróg Miejskich.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.
52 345 50 90 drugi numer, końcówka 60. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Krystian Uczak.
O, dzień
Pani
dobry.
Magdo, ja przed chwilą słyszałem wypowiedź.
Pana nazwisko padło na antenie.
Tak, padło moje nazwisko. Ja chciałem bardzo ostro zdementować to, co zostałem oskarżony. Ja oczywiście, mówiąc o embargu na nasze owoce do Rosji, mówiłem, że to może być wynikiem naszej, bym powiedział, polityki zagranicznej względem spraw, które dzieją się na wschodzie, a nigdy nie użyłem personalnej, bym powiedział, odpowiedzialności nikogokolwiek, bez względu na to, czy to prezes, premier, czy ktośkolwiek inny. Także proszę, żeby mnie nie podejrzewać o takie historie, iż jestem w dyskusji przeciw komukolwiek w tematach, które podejmuję.
Bardzo dziękuję za wytłumaczenie. Pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się.
Do usłyszenia. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Proszę, z Bydgoszczy mówię. Panie redaktor, w ubiegłym tygodniu przypadkowo udało mi się na programie pierwszym Polskiego Radia usłyszeć taką wiadomość, która mnie bardzo zaintrygowała, aczkolwiek jakoś tak potem ucichła ta sprawa. Zarówno w telewizji, ani w prasie nie miałem okazji przeczytać. Może by pani mi pomogła coś się więcej dowiedzieć na temat Łodzi. Była tam niedawno jakaś afera, około 1000 głosów złożonych na wyborach na Platformę Obywatelską w Łodzi. Chodziło o wybory dotyczące Unii Europejskiej. Zostało zakwestionowanych jako zaprzeczone czy coś takiego. Usłyszałem to jeden raz. Potem stawiałem co godzinę do radia, biegałem.
A teraz pan to usłyszał? Bo to...
Tak, w ubiegłym tygodniu słyszałem o aferze w Łodzi dotyczącej fałszowania czy niezgodności z ogólnymi przepisami głosów PO w Łodzi. Jakby pani mogła sprawdzić, to bardzo
bym... Sprawdzimy, czy taka informacja w ogóle była. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Do rozmów powrócimy już po godzinie 16. Będę czekać na państwa telefony, SMS-y i maile można wysyłać cały czas. pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 7906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Żadnych złudzeń, żadnych próśb. Już ostatni raz chcę wrócić tam, gdzie był. Dla nas w płomień, lecz gdy chciałam przyjść.
Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi Cię Twoja wolność. Poznaj BMW X1 oraz BMW X3, samochody, które nie nakładają żadnych ograniczeń. Teraz z atrakcyjnym wyposażeniem i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Kup BMW X1 z korzyścią do 32 tysięcy złotych lub BMW X3 z korzyścią do 21 tysięcy złotych. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264, Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW, radość z jazdy.
Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się remontami kapitalnymi urządzeń komunalnych, takich jak hakowce, bramowce, żurawie, śmieciarki i jako jedyni dajemy w atrakcyjnej cenie samochód zastępczy na czas naprawy. Prowadzimy również wynajem samochodów komunalnych. www.zamew.com.pl Toruń, Suwalska 55.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109, w Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Dynamiczna linia nadwozia, światła LED, komfort jazdy i imponujące osiągi silników. Sprezentuj sobie super auto i kup Seata. Niepowtarzalna limitowana oferta już teraz w Multisalonie Rejski. Przyjedź i przekonaj się sam. Fordońska 353 Bydgoszcz lub zadzwoń 52 516 1000. Seat. Technology to enjoy.
Projektujemy łazienki dopasowane do Ciebie. Zadzwoń. Specjalista z Sanimaru przyjedzie na pomiar, doradzi i uzgodni kompleksowe wyposażenie. Projekt zrealizuje doświadczony wykonawca. Zapraszamy do salonu łazienek i płytek ceramicznych Sanimaru w Białych Błotach przy ulicy Brackiej 3. Wjazd i parking przed budynkiem przy ulicy Szubińskiej. Telefon 52 329 20 73. www.sanimar.pl.
Realizujemy łazienki dofinansowane z PFRON.
Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy zaprasza od 3 do 9 listopada na Dni Otwarte. Wśród atrakcji prezentacja zmodernizowanych banknotów, wystawy, sprzedaż monet kolekcjonerskich, kurs rozpoznawania autentyczności banknotów, banknoty z różnych państw, strefa zabaw i konkursów, otwieranie kasy pancernej i 400-uncjowa sztaba złota. Zapraszamy od 3 do 7 listopada od 8 do 14, a 8 i 9 listopada od 9 do 16.
Reklama.
Jest 16. Wtorek, 28 października, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Znamy liderów innowacji Pomorza i Kujaw. W kategorii innowacyjne przedsiębiorstwo zwyciężyła firma Turquoise Torunia, która stworzyła czterokołowy pojazd napędzany siłą ramion. Pojazd może być wykorzystany przez sportowców albo do rehabilitacji, wyjaśnia Beata Paszkę-Sobolewska z firmy Turquoise.
Jest to wynalazek, do tej pory nie było czegoś takiego. Wystarczy stanąć i intuicyjnie ruszać dźwigniami, żeby poruszać się do przodu. To jest nasz napęd, a sterujemy przy pomocy pięt. Turquoise jest pomyślany jako urządzenie sportowe, rekreacyjne, do lekkiej rehabilitacji, do przemieszczania się. To nie tylko ścieżki rowerowe, hale magazynowe, lotniska, markety.
Wyróżnienie honorowe w kategorii innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo otrzymał Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Opracowana przez Instytut metoda umożliwia poznanie składu produktów mięsnych. Jakub Czarny z Bydgoskiego Instytutu liczy na to, że skorzystają na tym organizacje konsumenckie dbające o jakość żywności.
Coraz ważniejsze dla nas jest to, co jemy, jak bezpieczna jest ta żywność. Mieliśmy kilka niechlubnych skandali, które dotyczyły jakości żywności, tak co do jej składu, jak i bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Obecne metody polegają na tym, że możemy powiedzieć, ile koniny jest w wołowinie albo czy w żywności występuje Escherichia coli, na przykład bądź salmonella. Myśmy opracowali metodę, która pozwala powiedzieć, jaki jest bezwzględnie skład żywności pochodzenia zwierzęcego, bądź jakie wszystkie mikroorganizmy występują na żywności.
Pozostałymi liderami innowacji są toruńska firma Plastfarb za opakowania biodegradowalne i zakład energoelektroniki Twert z Torunia w kategorii innowacyjne małe przedsiębiorstwo za nowe rozwiązania wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. Do 12 lat więzienia grozi 26-letniemu dealerowi ze Złotnik Kujawskich. Dziś usłyszał zarzuty posiadania i handlowania narkotykami. Mężczyznę skontrolowali policjanci z Inowrocławia. Miał przy sobie prawie 50 gramów marihuany, niewielkiej ilości amfetaminy oraz dopalacze. Kryminalni zabezpieczyli także wagę i woreczki do porcjowania narkotyków, które posiadał 26-latek. Teraz przebywa on w policyjnym areszcie i czeka na proces. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do pani premier i do marszałka Sejmu o pozbawienie Stefana Niesiołowskiego funkcji przewodniczącego Komisji Obrony. Powodem jest wczorajsza wypowiedź Niesiołowskiego w TVN24, gdzie użył on sformułowania pisowskie śmiecie. Poseł Mariusz Antoni Kamiński uważa za niedopuszczalne, by przewodniczący tak ważnej komisji sejmowej używał mowy nienawiści.
Nie może być tak sfrustrowany, niepoważny polityk, ziejący nienawiścią do opozycji na czele tak poważnej komisji, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Premier Kopacz przepraszała już za ministra Sawickiego, który nazwał rolników frajerami, przepraszała za marszałka Sikorskiego. Czy teraz przeprosi za słowa Stefana Niesiołowskiego o pisowskich śmieciach? Apelujemy przede wszystkim do premier Kopacz, aby wycofała rekomendacje Platformy Obywatelskiej dla Stefana Niesiołowskiego jako przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
Tymczasem Paweł Olszewski z Platformy Obywatelskiej nie widzi powodu rozliczania Stefana Niesiołowskiego. Bydgoski poseł broni partyjnego kolegi, mówiąc o jego barwnym języku.
Stefan Niesiołowski w porównaniu do takich osób jak pani poseł Pawłowicz czy kilku innych jest gołębiem. Bez wątpienia jest osobą barwną, z bardzo barwnym językiem. Jest wyrazistym politykiem. Niektórym się to podoba, niektórym może się nie podobać, natomiast nie przekracza granic nieprzekraczalnych.
Poseł PiS Jarosław Sellin nie zgadza się z argumentacją posła Olszewskiego co do Krystyny Pawłowicz. Nie ma potrzeby, żeby polityk charakteryzujący się agresją do części dziennikarzy pełnił funkcje kierownicze w Sejmie. Krystyna Pawłowicz funkcji kierowniczej w Sejmie nie pełni. Stefan Niesiołowski jest szefem Sejmowej Komisji Obrony, mówił Sellin. W razie braku reakcji posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają złożenie formalnego wniosku o odwołanie Stefana Niesiołowskiego z funkcji szefa Komisji Obrony. Prawo i Sprawiedliwość zwróci się także do Komisji Etyki o ukaranie posła Niesiołowskiego. To wszystko teraz z kolejnej wiadomości u nas o 17.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Nasz region jest pod wpływem rozległego wyżu z nad Rosji w ciepłej i suchej masie powietrza. Teraz jest około 10 stopni Celsjusza, ale w nocy powieje chłodem. Temperatura spadnie miejscami do zera, miejscami nawet do minus 2 stopni. Na barometrach około 1018 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Reklama.
Internetowa Gmina 2 to kolejny projekt, który z wielkim powodzeniem jest realizowany w gminie Płużnica. Wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka.
W projekcie Internetowa Gmina 2 grupą docelową byli głównie seniorzy. Uczestnicy otrzymali komputery i obecnie trwa instalacja zestawów do odbioru do internetu. Ten projekt wpisuje się w naszą koncepcję informatyzacji gminy, która przebiega na trzech poziomach. Pierwszy to jest zapewnienie dostępu do komputera i do internetu. Drugi to jest zapewnienie mieszkańcom umiejętności korzystania z tych zasobów. I trzeci poziom to zwiększanie liczby usług świadczonych przez administrację drogą elektroniczną. Projekt Internetowa Gmina 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka.
W środę 29 października kolejna odsłona Plus Ligi w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Tym razem Transfer Bydgoszcz zagra o ligowe punkty z drużyną z BBTS Bielsko-Biała. Sportowe widowisko, pokazy taneczne i konkursy z licznymi nagrodami dla kibiców. Wielkie siatkarskie emocje gwarantowane. 29 października mecz Transfer Bydgoszcz BBTS Bielsko-Biała. Środa, godzina 18, hala Łuczniczka w Bydgoszczy. Patronat medialny Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Co pani robi, pani Grażynko?
Oj, szefie, egzamin jutro mam na prawo jazdy.
To jaki znak jest?
Mojej niewiedzy. Ja nie jestem taka jak ten nowy. Znaki wszystkie rozpoznaję, parkuję jakby oczy z tyłu głowy miał normalnie.
No, to może pani na dostawczaki zrobi to prawo jazdy.
Nowy Fiat Ducato. Nowa generacja w pracy. Technologia. Efektywność. Wartość.
Multisalon rejski zaprasza. Bydgoszcz Fordońska 353. Telefon 52 516 1000. www.rejski.pl.
Zadbaj o swoje zdrowie i zarezerwuj świąteczno-noworoczny turnus rehabilitacyjny nad morzem w ośrodku Polones w Dąbkach. To również wymarzone miejsce na spędzenie udanego Sylwestra. Zapraszamy do ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Polones w Dąbkach. Nie czekaj do ostatniej chwili, zadzwoń już dziś i zarezerwuj pobyt w ośrodku Polones. Rabaty czekają. Telefon 52 322 75 83 52 322 75 83 www.polones.msu.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Zakończył się dwuletni remont zabytkowego dworku w Kłupce. Mówić będziemy także o tym, że jest większe mieszkanie dla bydgoskich czworaczków. A w ramach liderów regionu dzisiaj przedstawimy profesora Bogusława Buszewskiego. 52 345 50 90 i 60, telefon do nas. Zakończył się dwuletni remont zabytkowego dworku w Kłupce. Przyszłe Muzeum Polskiej Wsi będzie stanowić jedyny w Polsce przykład kompleksu pałacowo-parkowego oraz sąsiadującej z nim zabytkowej wsi. Zakup dworku w 7 hektarach parku oraz remont sfinansował Urząd Marszałkowski. Dzisiaj gospodarz obiektu, dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr Nowakowski, pokazał dworek i powstające w nim nowe ekspozycje dziennikarzom.
Panie marszałku, takiej kłupki się pan spodziewał jeszcze parę lat temu? Sławomir Kopuść.
Prawdę mówiąc, efekt przerósł moje marzenia, dlatego że pan dyrektor zadbał z taką pieczołowitością o szczegóły, że czujemy się tak, jakbyśmy weszli do tego ziemiańskiego dworku wprost, nie wiem, jakbyśmy przeniesieni zostali w czasie. Po prostu znakomita praca wszystkich pracowników muzeum, bo przecież to pan dyrektor wraz z pracownikami nad tym wszystkim mieli pieczę. Także współpraca z autorytetami z całej Polski. Jestem szczęśliwy.
Kierownik zbioru sztuki muzeum Krystyna Kotula.
Urządzanie wnętrz rozpoczęliśmy od wybrania kolorystyki ścian. Tu posłużyliśmy się odkrywkami. Następnym etapem było zawieszenie oświetlenia. Kolejnym dekoracja okien. I do takiego wnętrza wprowadzamy meble. W większości były przez lata gromadzone, kupowane od oferentów z takim przekonaniem, że pochodzą one tutaj z okolic Włocławka, że ich pierwotne miejsce znajdowało się w którymś z dworów na Kujawach. Teraz zgodnie z założeniem, jakim kierujemy się przy aranżacji tych wnętrz, czyli wykazem sporządzonym na podstawie wywiadu z ostatnią właścicielką kłupki, panią Antoniną Orpiszewską, chcę dodać, że oczywiście architektura dworu została odtworzona w takim kostiumie z końca XIX wieku, natomiast wyposażenie zgodnie z tym przekazem pani Orpiszewskiej odtwarza stan w poszczególnych pomieszczeniach z okresu przed II wojną światową.
Dyrektor Muzeum Piotr Nowakowski, panie dyrektorze, to chyba szczęśliwa chwila, oczekiwana od dawna.
Odkąd zacząłem pracować w muzeum w 1988 roku, byłem zatrudniany niejako przy dworze, raz, że do badań architektonicznych już opuszczonego przez lokatorów. Tak. I w ramach działu sztuki również dokonywaliśmy zakupów do wyposażenia dworu. Powstał projekt nawet odbudowy dworu. Niestety ta idea została porzucona. Dopiero w 2008 roku, po tym jak objąłem stanowisko dyrektora, powróciliśmy do tej idei.
A teraz chodzimy już po wyremontowanym pięknie budynku, już częściowo wyposażonym. Proszę powiedzieć, kiedy Muzeum Wsi z prawdziwego zdarzenia, kiedy ruszy?
No zrobimy wszystko i na pewno na sezon następny zostanie dwór udostępniony.
Czyli pod koniec kwietnia. Dla popołudnia z nami z Kłupki Anna Pudlińska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Jest większe, przestronne i ma przede wszystkim ułatwić życie czterem chłopcom i ich rodzicom. Bydgoskie czworaczki z rodzicami doczekali się nowego mieszkania. Szczegóły zostały przedstawione na dzisiejszym briefingu prasowym, mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Podjęliśmy działania, aby znaleźć mieszkanie, które będzie odpowiadać potrzebom, bo przypomnę, że państwo czerwińscy jeszcze mieszkają z Babcio, mieszkanie znaleźliśmy na ulicy Świętej Trójcy i w dniu jutrzejszym poproszę w trybie pilnym Radę Miasta o zgodę na dokonanie zamiany, a więc udostępnimy lokal o powierzchni 104 metry. W zamian za to miasto przejmie ten lokal, który dzisiaj użytkują państwo czerwińscy. To jest budynek z 2007 roku. Młody jak na nasz miejski zasób, może nawet najmłodszy. Przy czwórce dzieci ważne, by był, to był parter. To nie jest parter, ale jest bardzo dobra winda, bo tam, gdzie dzisiaj państwo mieszkają, to wózki muszą w pionie bodajże wjeżdżać, aby się zmieściły. Tutaj takiego problemu nie będzie.
Nowe, większe mieszkanie spodobało się państwu czerwińskim, mówi tata czworaczków Rafał Czerwiński.
Czwórka dzieci w domu, poprosiliśmy ciocię, dwóch kuzynów, no mamy żony także przyjechała, no wszyscy zostali z nimi. Zostali, poczekali, my szybko wyskoczyliśmy na 15 minut, obejrzeliśmy mieszkanie, no nie zgodziliśmy się od razu, bo wiadomo, trzeba to się przespać z tym i tak dalej, ale po rozmowie całonocnej doszliśmy do wniosku, że to będzie dobry wybór. Na pewno większe niż mamy dotychczas, no i nie trzeba będzie chłopaków trzymać w dwóch łóżeczkach razem, bo już właśnie mówię, jak się zaczynają choroby i tak dalej, no to lepiej jak leżą osobno, bo to się tak nie łączy tak szybko.
To jest mieszkanie prywatne, bo przejmiemy jednocześnie mieszkanie prywatne państwa czerwińskich. Wartość mieszkań jest różna, ale też występuje do Rady Miasta o ulgę, tak aby to się odbyło wszystko bezgotówkowo. Miasto pokryło wszelkie koszty związane też z sporządzeniem aktu notarialnego i inne, które się pojawią. Informacja o podjęciu tej uchwały jest przez 6 tygodni wywieszona na tablicy ogłoszeń tu w urzędzie. Takie są po prostu przepisy, więc formalnie akt notarialny będziemy mogli podpisać za 6 tygodni, ale to nie jest żadną przeszkodą, jeżeli tylko mieszkanie będzie wyremontowane, żeby państwo mogli tam się prowadzić po prostu jakąś inną umową, to do tego czasu reguluję. Numer 2 zadanie po pokoju dziecięcym to jest kuchnia. Jeżeli firmy zechcą wesprzeć tę inicjatywę, to oczywiście bardzo proszę o sygnały.
Naprawdę dziękuję z całego serca. W imieniu siebie i żony i chłopaków.
Czyli na święta, na swoim.
Ale powiedzmy, że obecnie mieszkanie odmalowywane jest przez jedną z bydgoskich firm, a IKEA Bydgoszcz zobowiązała się do urządzenia i wyposażenia pokoików chłopców.
Liderzy regionu. Gospodarka, innowacja, nauka, rolnictwo, edukacja, kultura, zdrowie, sport, ochrona środowiska, działalność społeczna, budowa społeczeństwa obywatelskiego, fundusze unijne, promocja województwa. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.
Profesor Bogusław Buszewski, kierownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku odebrał Nagrodę Marszałka Województwa w kategorii Nauka, Badanie Naukowe i Postęp Techniczny za całokształt dorobku badawczego i dydaktycznego. Z profesorem Buszewskim rozmawialiśmy w zeszłym roku o chromatografii, którą profesor się zajmuje. To technika analityczna zajmująca się rozdzielaniem.
Ale nie takim klasycznym rozdzielaniem na przykład marchewki od pietruszki, ale rozdzielaniem substancji chemicznych, bardzo skomplikowanych, od tych najmniejszych aż po takie wielkie, olbrzymie molekuły, takie jak pani na przykład. Ja się zajmuję chromatografią cieczową, dzięki czemu możemy wszystko, na przykład to, co w naszym organizmie jest, bo to też jest układ ciekły, prawda, czy krew, czy płyn mózgowo-rtęciowy, oznaczać te substancje na bardzo niskim poziomie stężeń. To ważne jest z tego względu, że dzięki tym technikom możemy wyizolować pojedyncze składniki na poziomie nawet i DNA i dalej określać zmiany zachodzące genetyczne. Więc technika bardzo istotna z punktu widzenia poznawania tego świata. Nie byłoby nowych leków, nie byłoby nowych kosmetyków, nie byłoby nic, nie byłoby nawet tej kiełbaski, którą pani, czy serka, który pani je, on musi przejść przez kontrolę chromatograficzną.
Zainteresowanie chemią profesora, można powiedzieć, było rodzinne. Jego ojciec pracował w zakładach chemicznych. Pierwsze przygody z chemią przyszłego profesora były wybuchowe.
Atrakcyjną sprawą było, żeby coś strzelało, kolorowe reakcje wywoływać i tak dalej, i tak dalej. No i jeden z moich kolegów miał bardzo interesującą piwnicę na działce. Wygospodarowaliśmy pomieszczenie, w którym zbudowaliśmy sobie laboratorium chemiczne. I no tak, żeśmy skutecznie te eksperymenty chemiczne robili, że pani sobie zdaje sprawę, wszystkie jabłka, wszystkie warzywa, owoce, zawsze diabli wzięli. No a mało budynku nie wysadziliśmy, no bo tak skuteczne reakcje chemiczne przeprowadzaliśmy i tak skuteczne materiały wybuchowe udało nam się wyprodukować, że dziadek jego, notabene strażnik, strażak wziął, nas pogonił. No i to była pierwsza taka wielka przygoda nasza z chemią.
Profesor Buszewski skończył studia chemiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez 12 lat jeździł po świecie, gdzie rozwijał się naukowo. Jak trafił do Torunia?
Nie ukrywam, że chciałem zostać za granicą. Nawet wygrałem konkurs na profesora w Stanach Zjednoczonych, ale żona mi powiedziała, jak taki mądry jesteś i chcesz tam być kimś, to pokaż, czy potrafisz tu być. No i w zasadzie żona zmobilizowała, że wybraliśmy Toruń, no i pracuję tutaj, działam i cieszę się z tego, że jestem tu w Toruniu. Cieszę się, że jestem Toruńczykiem.
Profesor Bogusław Buszewski swoimi zainteresowaniami zaraża też innych.
Renata Gacała-Kopciuch, jestem pracownikiem Wydziału Chemii na stanowisku profesora Łemka. Byłam magistrantką realizującą pod jego opieką pracę magisterską jeszcze na Uniwersytecie w Lublinie i tam, że tak powiem, zostałam zaszczepiona tą tematyką, którą realizował profesor. Z dużą wiedzą przyjechał ze stażu akurat ze Stanów Zjednoczonych, właśnie z takim bardzo ogromnym optymizmem naukowym, co mnie po prostu zafascynowało.
A tę wiedzę, którą przekazywał swoim studentom, robił to w sposób jakiś taki przystępny?
Strasznie starał się prowadzić zajęcia całym sobą i do tej pory tak to mniej więcej wygląda.
Prywatnie, jakim on jest człowiekiem?
Bardzo impulsywnym, ale bardzo ciepłym człowiekiem. Udziela się i charytatywnie. Rodzinna część atmosfery też jest przenoszona na funkcjonowanie naszej katedry.
Profesor Bogusław Buszewski został pełnomocnikiem Zarządu Województwa do spraw rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności. Ma pomóc uczelniom z regionu sięgnąć po pieniądze z nowego budżetu unijnego.
Każda uczelnia jest najlepsza i każda chce najwięcej dla siebie. Pan marszałek twierdzi, po co to robić, kiedy można połączyć zespoły, klastry, tak jak to się robi na Zachodzie, interdyscyplinarne centra. A więc, żeby stworzyć grupy badawcze, które będą miały problem do rozwiązania, ale będą się łączyły. Z tego powstaną bez wątpienia, moim zdaniem, technologie czy projekty, które będzie można wdrożyć. Ileż jest małych i średnich firm, które by były zainteresowane, a nie mają potencjału, nie mają na przykład aparatury takiej, specjalistów, bo nie stać ich na to. A dzięki właśnie tym projektom, w myśl naszej koncepcji. Właśnie to się może ziścić.
Liderzy regionu. Laureaci Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-14. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dziewiętnaście minut po godzinie 16, 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60 jeszcze przez kilka minut. Baby, here as I am, pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, mnie interesuje taki temat. W Bydgoszczy się remontuje torowiska, to prawda, no dobrze, że się to robi. Ale nie zastanawiam, dlaczego się w Bydgoszczy nie uzupełnia torowiska w środku brukiem. Do czego to dotyczy? Głównie jako torowiska alarmowe. Niech pani sobie wyobrazi, jak pani jeździ samochodem w godzinach szczytu, no jak pogotowie jedzie, po prostu gdzie uciekać? Nie wiadomo gdzie.
A, wiem, chodzi panu o to, że ono jest oddzielone wysokim krawężnikiem, tak? O to chodzi?
No oczywiście, że krawężnikiem to jest tak krawężnik, że tak jest, jak jest, ale po prostu, żeby mogły te tak samo pojazdy alarmowe, pogotowie, straż pożarna, policja, jeszcze tam inne, żeby mogły po prostu pędzić, gnać torowiskiem, prawda?
No, trudno się z panem nie zgodzić, dowiemy się, dlaczego tak jest, dobrze?
No to raz, a następna sprawa. Druga sprawa jest taka, są osoby takie, tak zwani ratownicy. Dlaczego ci ludzie, ratownicy, na przykład lekarz jako ratownik, nie może czy nie ma prawa, co powinien mieć, używać koguta? No bo na przykład gdzieś w okolicy znajduje się jakaś osoba, ratownik, i w tej chwili znowu się znajduje gdzieś w jakimś korku, chciałaby udzielić pomocy. No nie może udzielić pomocy, no bo gdzie jak? Kto go powie, zwariował facet, gna naprzód przez skrzyżowania, prawda? No to dzisiaj druga sprawa. Jakby miał kogut, to czemu nie? Wiadomo, że to też jest osoba taka, która niesie jakąkolwiek pomoc człowiekowi. Bo jeżeli policja ma na przykład nieoznakowanym pojazdem, też używa koguty.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Jeszcze jeden telefon, krótki przyjmę, dobrze?
Dobrze.
Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry pani.
Witam
pana. Dariusz z tej strony. Proszę pani, ja chciałbym nawiązać do wyczynów pirata drogowego w Gdańsku i Sopocie. I powiązać wyczyny, nie wiem czy pani oglądała, tam w telewizji pokazywali i również w internecie, tam 200 ileś na godzinę śmigał przez...
Mhm. No, ale z czym pan to chce powiązać?
Z kolei rajdowcem w Warszawie. Bo mam pytanie, dlaczego prokuratura tam kombinuje, a skarżyć go z czego? Dlaczego oni nie pójdą, nie zostaną skierowani do sądu? A sąd przecież ma prawo za każde wykroczenie skazać takiego pirata za każde. 5000 zł. I niech sąd im policzy, ile to razy oni pojechali na światłach czerwonych, za każde światło 5000, ile razy wyprzedzali tam z prawej strony, ile razy wyprzedzali na podwójnej ciągłej, za każde 5000 nazbiera się tego ze 100 czy 150 tysięcy i taka grzywna, to innych potencjalnych piratów to od razu
nie. Ja nie wiem, czy można sumować u nas.
Nie, oddzielić można.
Można
każde
sumować?
Wykroczenie. Dokładnie. Proszę bardzo, jechałeś pierwsze światła 5000, drugie światła 5000. I dosłownie, bo jak pojedzie za panią policjant z wideo radarem, z wideo i nagra pani wyczyny, to też pani sumuje. Mhm. Wszystko.
Dobrze, dziękuję.
I to byłoby naprawdę odstraszające, że myślę, aż strach. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Dzień dobry już teraz.
Jeszcze raz dzień dobry.
Jak jeszcze jeden telefon przyjmę, to powiem trzeci raz dzień dobry. Żaneta Walentyn, co dzisiaj?
Dzisiaj Kwanon, czyli historia zaginionej głowy. Ale jestem teraz tajemnicza. Od razu państwu powiem, że tu nie będzie o żadnych morderstwach i krwi. Ta zaginiona głowa to jest bardzo cenna głowa, która pewnie gdzieś tam, rzeźba oczywiście, która pewnie gdzieś
to
tam
nie było
jest.
Takie oczywiste.
Gdzieś tam jest i nie można jej znaleźć. I jest blisko.
No to bądź sobie taka tajemnicza w takim razie. O tym za 6 minut na naszej antenie, potem Żaneta będzie czekać na państwa telefony, po 17 na pewno.
Tak, oczywiście, tak, bo nie wiem, czy zdążymy jeszcze podczas programu. Reportaż jest dość długi, bo chciałam go dobrze zdokumentować i pokazać państwu historię w ogóle właściciela tej głowy.
A to potrafisz, koniec, kropka.
Nic nie mówię więcej, dobrze.
Do usłyszenia.